na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej w nowym cyklu formacyjnym, w nowej tematyce zatytułowanej Zaufać Bogu jak Hiob. Czyli już w samym tytule widzimy i słyszymy, że myślą przewodnią będzie dla nas Księga Hioba. W ubiegłym miesiącu, we wrześniu, patrząc na perspektywę życia Hioba, na jego dobrobyt, szczęście, bo przecież miał tylu synów, córki, był szczęśliwy, miał wszystko, mówiliśmy w tym kluczu, w tym kontekście o radości powołania kapłańskiego, o radościach z powodu wyróżnienia, także później wyboru drogi życiowej, dnia prymicji świętych, i tego wszystkiego, co wiązało się z ogromną radością, ale też uznaniem ze strony ludzi, szczególnie dla młodego człowieka, który rozpoczyna drogę kapłaństwa, który wchodzi w tą rzeczywistość łaski Bożej, której pośrednikiem i udziałowcą, jeżeli mogę tak to nazwać, choć nie wiem, czy to jest dobre słowo, się stał. I widzimy, jak wielka radość właśnie wypływająca z powołania wpływa na człowieka, pomaga mu na nowo odkryć i zrozumieć, jak wielki dar, zaszczyt otrzymał od Boga. W tym miesiącu chciałbym pokazać walkę, która toczy się o kapłana, walkę, którą toczy zły duch z Bogiem o duszę kapłana, właśnie w kluczu Księgi Hioba, pierwszego rozdziału i wersetów od 6 do 12. Czytamy w tej księdze takie oto słowa w tym niewielkim, krótkim fragmencie. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Mówi Pan do szatana: a zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Szatan na to do Pana: czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracę jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego majątku. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: oto cały majątek jego w twej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. W tym fragmencie widzimy, jaką walkę toczy zły duch z Bogiem o duszę Hioba. Pokazuje, że jeżeli mu błogosławisz, no to czemu nie miał być sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikający grzechu? Jeżeli dajesz mu wszystko, czego potrzebuje, to czemu miałby odwdzięczyć się czymś innym? Ale jeżeli go dotkniesz, odbierzesz mu to wszystko, co daje mu szczęście, będzie ci złorzeczył. I rozpoczyna się ogromna walka o Hioba. Podobna walka toczy się dzisiaj u kapłana, który jest wybrany przez Boga, któremu tak samo jak Hiobowi Bóg błogosławi, bo przecież obdarza go wszystkim, czego potrzebuje do tego, żeby spełnić rolę, do której Bóg go zaprosił. I myślę, że bardzo ważne jest to, że kapłan nie może tak naprawdę zwątpić, że Bóg jest przy nim i mu błogosławi, nawet gdyby cokolwiek działo się w jego życiu. Ale zły duch jest zazdrosny o to. Bardzo często wytyka kapłanowi to, że Bóg go wybrał, że mu błogosławi, a kapłan przecież taki słaby, niezdolny, niejednokrotnie przez życie i codzienność i różne trudności, które na jego drodze się pojawiają, jest połamany. I tutaj toczy się ogromna walka o kapłana. Walka, którą kapłan może i myślę, że powinien stoczyć, jeżeli kocha kapłaństwo. Ta walka toczy się na poziomie pokus, które zły duch podsuwa kapłanowi. Myślę, że kiedy weźmiemy na tapetę 7 grzechów głównych, tam od razu widać pokusy, z którymi mierzy się kapłan. Pierwsza to pycha, czyli budowanie na sobie. Zaczynam od siebie, dogadzam sobie. Bo przecież ja jestem najważniejszy, ja wiem najlepiej. Nieważne, co myślą ludzie. I myślę, że tutaj ta pycha, często która objawia się przez różnego rodzaju odmiany egoizmu, sprawia, że kapłan przestaje słuchać Boga, przestaje być posłuszny Bogu, a zaczyna słuchać własnego serca, w którym bardzo mocno działa zły duch. Bo jeżeli kapłan przestaje pełnić wolę Bożą, ale własną wolę, to zły duch to szybko wykorzysta. Bo on nie powie, pełnij moją wolę, ale swoją własną. Zły duch w taki sposób wpływa na człowieka, żeby pełnił swoją własną wolę, a nie wolę Boga. Czyli pycha. Ja jestem najlepszy, najważniejszy. Ja się na wszystkim znam. Nieważne, że ktoś może mi doradzić dobrze. Ja się znam najlepiej. Kolejna pokusa, którą zły duch podsuwa, to chciwość. No przecież jestem na parafii. To mam prawo korzystać z dóbr, które ta parafia ze sobą niesie, ofiar ludzi, którzy dają. Ale myślę, że tu bardzo ważna jest umiejętność rezygnacji. To jest to ubóstwo, które jest wpisane także w powołanie kapłańskie. Ubóstwo, które nie ma przejawiać się w ubogim życiu, ale w zdolności rezygnacji z tego, że mogę w jakiś sposób korzystać z tych dóbr w sposób niewłaściwy. Że zamiast dzielić się tymi dobrami i pomagać tym, którzy tego potrzebują, ja te dobra przypisuję sobie. Dlatego chciwość bazuje na grzechu pychy. Ja sobie wszystko przypisuję, bo to jest wszystko moje. To ja tym zarządzam, nie ważę, że to nie jest moje, bo to jest czyjeś, to jest dobro Kościoła. Nie. Zarządzam, więc mam prawo z tego też korzystać. To jest trochę w tej księdze Ezechiela, 34 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi pasterzom, że nakarmiliście się mlekiem, przyodzialiście się wełną, zabijaliście tłuste owce, ale moich owiec nie paśliście, nie dbaliście. Pasterze paśli samych siebie. Są to bardzo mocne i bardzo niepokojące słowa, myślę w kontekście dzisiejszych kapłanów, czyli mamy chciwość. Kolejne to nieczystość, ukryte życie, podwójne życie. Kiedy kapłan tak naprawdę przestaje być świadectwem, a staje się antyświadectwem. Zły duch bardzo często wywołuje u kapłana takie poczucie, że moje życie jest moją własnością. Mogę o nim decydować. Nieważne, że przez dar święceń kapłańskich moje życie przestało być moje. Nie, ono nadal jest moje, ja mogę z nim zrobić, co chcę. I to bazuje na grzechu pychy. To ja decyduję o sobie. Nieważne, że już nie należy do siebie, należy do Chrystusa, bo jestem Jego kapłanem, jestem narzędziem w Jego rękach. Nie. Ja nadal należę do siebie i mogę z moim życiem zrobić, co chcę. I tutaj bardzo często zły duch uderza właśnie w tą sferę czystości, sferę właśnie tą wewnętrzną, intymną, łamiąc, niszcząc to, co święte, czyste i Boże w kapłanie. Kolejne to zazdrość. Kiedy porównuję się z innymi, myślę sobie przecież, mam prawo być tak samo doceniony, wynagrodzony jak inni i pomniejszam wartość nie tyle w swoich oczach, ale w oczach innych, na przykład innego kapłana. Kiedy ktoś się chce poradzić, a ja pomniejszam w oczach innych drugiego kapłana, to jest niebezpieczne. Oczywiście mogę przestrzec, mogę powiedzieć, wiesz, uważaj, bądź ostrożny, ostrożna, ale każdy ma prawo zbudować swój obraz i to nas powinno niepokoić, kiedy jako kapłan pomniejszam obraz drugiego człowieka, nawet jeżeli mogę nosić w sobie jakieś zranienia, powinienem jednak zostawić to Panu Bogu i ocenię tego człowieka. Chyba, że mam w sobie niepokój, mogę powiedzieć, wiesz, uważaj, bądź ostrożny, zaczekaj, przemyśl, przemódl i tak dalej. Ale zazdrość, pomniejszanie obrazu drugiego kapłana albo niedopuszczanie kapłana do tego na przykład, żeby coś zrobił we wspólnocie, bo się boję, że ja stracę, nie wiem, swoją twarz, swoją pozycję, nie wiem, bo będą chwalić kogoś innego, a nie mnie, i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo niebezpieczne. Wolne serce kapłana to serce, które nie zazdrości. Kolejne to nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Nieumiarkowanie, tu chodzi o to, że ja nie potrafię, może inaczej, że nie potrafię w swoim życiu stawiać granic sobie samemu. Że jakby brnę w coś, nie potrafię postawić sobie granicy. Ale to wypływa z grzechu pychy i tych wcześniejszych. Że ja chcę więcej mieć, ja chcę bardziej posiadać, ja mam do tego prawo, to jest moje prawo, nieważne, że należy do Chrystusa, ja nadal należę do siebie, ja mogę wszystkim decydować, ja mam na wszystko wpływ, to jest moje życie i nikt nie ma prawa mi w tym życiu mieszać, ingerować, to jest moje życie, ja mam prawo wszystkim decydować. Nieważne, że życie kapłana przestało być jego, ale należy do Chrystusa. Nie potrafię sobie stawiać granic. Dalej gniew. Gniew, który nie ma tak naprawdę nic wspólnego ze złością. Chociaż gniew bazuje na złości, ale nie jest złością, zwykłą złością. Jestem na kogoś zły, bo ktoś mnie tam zranił, nie wiem, może powiedział to czy tamto, ale mu wybaczam. Gniew polega na tym, że ja nie potrafię patrzeć na drugiego człowieka i mówię w swoim sercu, ja ci nigdy nie wybaczę. Nigdy. I to słowo nigdy jest wynikiem głębokiego bólu i niezdolności do przebaczenia, do tego, żeby z tego bólu wyjść. Człowiek, który nosi w sobie gniew, sprawia, że rana nigdy się nie goi. Ta rana jest cały czas otwarta. I ona cały czas boli, zachodzi ropą. Nie dopuszczam nikogo do siebie. No i ostatni to lenistwo. Bardzo ważne, że lenistwo bazuje na wcześniejszych. Ponieważ w lenistwie człowiek nie tyle się leni, bo tak no, można byłoby się, nie wiem, wywnioskować z tego określenia. Nie. Lenistwo to jest umiejętność manipulowania ludźmi dla własnej korzyści. I ja znowu bazuję na sobie. Tak ustawiam ludzi, żeby mieć własne korzyści, żeby im przynieśli pieniądze, żeby mi za coś zapłacili, nawet za najmniejszą rzecz, ale mają obowiązek mi za to zapłacić, bo ja nic za darmo nie robię. Później nieczystość i tak dalej, zazdrość. To wszystko to jest manipulowanie drugim człowiekiem, czyli dogadzanie sobie przez manipulację. I tutaj, czyli ja czerpię tylko przyjemność z życia, a nic nie daję z siebie. To jest lenistwo. I tutaj oczywiście wchodzą w różnego rodzaju stopnie i formy manipulacji. Jakie to jest obecne często w Kościele? I nie tylko tu mówię o sobie kapłana, ale obecne w mentalności, w zachowaniu ludzi, którzy odpowiadają za drugiego człowieka. Albo są w jakiejś grupie, wspólnocie, nie wiem, w jakiejś takiej grupie, nie wiem, nawet wśród pracowników w pracy, ja tak się ustawiam, żeby inni zrobili coś za mnie, a ja, żebym jak najmniej zrobił, ale taką samą korzyść odniósł. Albo nawet większą. I to są rzeczy niepokojące. Bardzo mocno także obecne w Kościele. W tych różnego rodzaju mechanizmach społecznych, które także są obecne w Kościele. Zobaczmy, walka toczy się o kapłana na różnych poziomach. Ja je ukazałem w kluczu 7 grzechów głównych, można je ukazać w różnych kluczach. Ale jest to walka, która ma za zadanie zniszczyć kapłana. I pytanie, co kapłan z tym zrobi? Jeżeli kapłan toczy walkę w sobie, ale na niej polegnie, ale on jest świadomy tej walki i on ją toczy, to tę walkę wygra. Inaczej, kiedy kapłan toczy walkę i przyzwala na wszystko, co się w jego życiu dzieje, i w pewnym momencie się poddaje i tej walki dalej nie toczy. Albo przyjmuje pewne rzeczy bez walki, bo mu nie zależy. Walka, która wewnętrzna, która toczy się w kapłanie, wynika z tego, że mu zależy. A jeżeli przestaje mu zależeć, nie walczy. Z czego to wynika? A mianowicie z tego, że nie ma tożsamości kapłańskiej. Kapłan nie jest świadomy, kim jest. Dlatego nie toczy walki. Czerpie ze świata to wszystko, co leci. Bo nie jest w nim ukształtowana tożsamość kapłańska. On nie żyje jak kapłan i w swoich oczach nie jest kapłanem. Kapłaństwo jest pewnym zawodem, pewną formą, nie wiem, realizacji osobistej, czy tak to też można nazwać, ale kapłan nie jest świadomy, kim jest. On nie dopuścił w toku formacji, że stał się kapłanem albo że staje się kapłanem, że jego życie nie należy do niego, ale do Chrystusa. Nie. Tu jest pewne rozdwojenie, które się pojawia, że moje życie jest moje, a kapłanem jestem tylko przez chwilę, by wykonać pewne zadania, odegrać pewną rolę, ale w pozostałych rzeczach jestem po prostu sobą, z imienia i nazwiska. Czyli utrata tożsamości kapłańskiej. To jest pierwsze, dlaczego kapłan nie walczy. Drugie, podatność na to, co niesie ze sobą świat. Że w kapłanie nie są ukształtowane wartości. Nawet w tym kluczu siedmiu grzechów głównych. Nie ma pokory, nie ma bezinteresowności, nie ma czystości, nie ma miłości do człowieka, nie ma stawiania sobie granic, nie ma sumienności. I dlatego po prostu te wartości się nie pojawiły, nie zostały ukształtowane w życiu kapłana, dlatego kapłan ulega tego typu rzeczom. Jego grunt wewnętrzny jest podatny po prostu na to wszystko i wystarczy tylko jakiś jeden impuls, który wszystko tak naprawdę uruchamia w kapłanie i taki kapłan brnie, idzie dalej, jeszcze dalej w pewne złe rzeczy, które tak naprawdę zatracają go w kapłaństwie i sprawiają, że staje się antykapłanem czy antyświadectwem dla ludzi. Dlatego jest wiele takich niepokojów, które rodzą się także dla mnie, kiedy słucham Hioba, kiedy wpatruję się w osobę kapłana. Czyli właśnie brak tej tożsamości, że on w swoich oczach nie jest kapłanem. Kapłaństwo jest tylko zawodem, czy też ukształtowane wartości. Ale myślę, że najważniejsza rzecz, która sprawia, że kapłan ulega temu, co niesie ze sobą świat i przestaje być świadectwem dla ludzi, to brak miłości pasterskiej do wspólnoty. Przestaje kochać wspólnotę. Jeżeli ktoś kocha, to się poświęca, rezygnuje z siebie, jest zdolny do wszystkiego po to tylko, żeby uratować człowieka. Ale kiedy nie ma tej miłości pasterskiej, no to staje się tylko kimś, kto zarządza wspólnotą, ale jej nie kocha. Czyli nie zrobi dla niej wszystkiego. Zrobi tylko to, co konieczne. Czyli jest od do, wykona tylko pewne rzeczy i koniec. Człowiek, który kocha wspólnotę, tak naprawdę będzie się realizował nie na polu tego, co musi, ale na polu tego, co może i chce. I wtedy tam miłość się realizuje. Miłość realizuje się nie na tym, co muszę. To nie jest miłość. To jest odpowiedzialność. Ale miłość realizuje się tam, gdzie ja mogę, ja chcę, daję z siebie więcej. Tam jest miłość. Jeżeli nie ma miłości pasterskiej, to kapłan robi tylko tyle, ile musi. To jest odpowiedzialność, ale nie miłość. Miłość realizuje się w tych wymiarach, w których kapłan nie wykonuje tego, co musi. Na przykład msza święta, spowiedź, nie wiem, sakramenty. To jest to, co kapłan musi. To jest odpowiedzialność za wspólnotę. Ale tam nie musi realizować się miłość. Miłość może się oczywiście realizować do tych ludzi, że ich przyjmie z szacunkiem, otworzy się na nich, ale miłość kapłańska realizuje się w pełni w tym, co kapłan robi ponad. Gdzie daje siebie, że mu zależy, poświęca się dla ludzi. I tam jest ukryta miłość pasterska. Dlatego trzeba nam budzić w kapłanach tę miłość pasterską. Dlatego jako postulat Margaretka dzisiaj w sposób szczególny w miesiącu październiku, w miesiącu różańcowym, biorąc do ręki różaniec, czy też biorąc do ręki koronkę pokoju, módlmy się o miłość pasterską dla naszych kapłanów, aby wiedzieli i czuli, do czego są powołani, żeby była w nich ukształtowana tożsamość kapłańska, żeby kapłan w swoich oczach był kapłanem przez 24 godziny na dobę, a nie tylko w ciągu kilku godzin. Dalej, żeby w kapłanie były ukształtowane wartości, które tak naprawdę będą ubogacały kapłaństwo. No i oczywiście miłość pasterska do wspólnoty. O to dzisiaj prośmy, szczególnie biorąc do ręki różaniec, czy też koronkę pokoju i dziękując we wspólnocie apostolatu Margaretka za dar kapłana, za umadlane kapłanów i za wszystkich, którzy się modlą, dlatego że kochają Kościół. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.